Czasem zdarza nam się, że idziemy zrobić zdjęcie rentgenowskie zęba albo klatki piersiowej, albo złamanej ręki. Czy nie jest tak, że to promieniowanie synchrotronowe dałoby nam lepszy obraz i czy ono w ogóle by się nadawało do tego, żeby prześwietlić złamaną rękę albo ząb właśnie?
Synchrotrony są wykorzystywane także do diagnostyki całych organów i to się powoli zaczyna dziać. Natomiast tutaj musimy się troszeczkę przenieść na inną skalę, także skalę, jeśli chodzi o intensywność tego promieniowania, czy też jasność tego promieniowania, jak czasem mówimy, ale także wielkość obiektów, którym robimy zdjęcia rentgenowskie. Jeśli chodzi o jasność tego promieniowania, no to jeśli sobie wyobrazimy takie urządzenie, aparat rentgenowski, gdy idziemy na rentgen zęba, czy rentgen złamanej właśnie ręki i pani, która wykonuje to zdjęcie, chowa się za parawanem i mówi: teraz proszę się nie ruszać, wciska guzik, następuje moment, kiedy to promieniowanie jest uwalniane i jest wykonywane zdjęcie, to ileś tych promieni rentgenowskich z tego urządzenia przechodzi przez nasz ząb i trafia tam odpowiednio na kliszę czy na jakiś element, który to promieniowanie rejestruje. W naszym przypadku musielibyśmy sobie wyobrazić, co jest trudne, 10 milionów takich lamp rentgenowskich zaświeconych w jednym momencie. To jest ilość tego promieniowania rentgenowskiego, które to urządzenie produkuje. Co może być dosyć przerażające, jak sobie wyobrazimy, że to jest 10 milionów lamp rentgenowskich, które świecą jednocześnie, ale teraz przejdźmy do skali. Jeżeli my robimy zdjęcie rentgenowskie całego zęba albo klatki piersiowej, to w naszym przypadku to promienie rentgenowskie, choć jest niezwykle intensywne, jest skupione na bardzo niewielkiej powierzchni. Czyli mówiąc bardzo obrazowo, jeżeli my robimy zdjęcie rentgenowskie zęba, to gdybyśmy sobie wyobrazili, że bakteria na naszym zębie ma zęby, to naszym promieniowaniem raczej zrobimy zdjęcie rentgenowskie zęba bakterii, która jest na naszym zębie. Czyli w zasadzie prześwietlamy obiekty, które często schodząc na poziom pojedynczych atomów, czyli my jesteśmy w stanie zobaczyć budowę danej próbki, danej substancji, którą badamy, praktycznie z rozdzielczością atomową, czyli wiemy, z jakich konkretnie atomów to ta cząsteczka jest zbudowana.
No tak, ale gdybyśmy chcieli zrobić zdjęcie synchrotronowe zęba bakterii na naszym zębie, to jeśli idziemy zrobić sobie zdjęcie zęba, no to jesteśmy chronieni takimi specjalnymi płaszczami ołowianymi, żeby nam to promieniowanie nie zaszkodziło. No a co możemy zrobić w przypadku takiego promieniowania synchrotronowego? No bo jeśli ono jest tyle razy silniejsze, no to szybciej by nas zabiło, niż zrobiło zdjęcie tego zęba bakterii na naszym zębie.
Jak sobie wyobrazimy, że to promieniowanie jest 10 milionów razy mocniejsze niż z lampy rentgenowskiej, ale ta plamka jest jeszcze więcej niż 10 milionów razy mniejsza niż obszar, którym świeci ta lampa rentgenowska, to na dobrą sprawę ilość tych fotonów w tym zakresie promieniowania, które trafia na próbkę, jest, gdyby je policzyć, jest niewielka. Czy ona będzie dużo mniejsza niż w takiej lampie rentgenowskiej, czy też wielokrotnie mniejsza, ale przez jej skupienie na bardzo małej powierzchni uzyskujemy taką dużą jasność.
Ale czy to oznacza, że to promieniowanie nie jest szkodliwe dla nas, tak jak promieniowanie rentgenowskie?
Byłoby szkodliwe, gdybyśmy pozwolili mu się wydostać poza system próżniowy i poza system detektorów. Ono po prostu jest skupione, tak jak czasem mówimy trochę trywialnie o laserze, że coś jest skupione, w sensie mówimy o laserach, że to jest coś, co jest bardzo skupione. To tu sobie może musimy też wyobrazić coś, co jest bardzo skupione, czyli bardzo cieniutką, malutką wiązkę tego promieniowania, która albo się rozprasza na próbce, w którą trafia, albo przechodzi przez tą próbkę i trafia po drugiej stronie na odpowiednie detektory czy tarcze, które to promieniowanie przechwytuje wewnątrz stosunkowo niewielkiej komory próżniowej, poza którą się jakby nie ma prawa to promieniowanie już wydostać.